Od pewnego czasu zadajemy sobie pytanie, zbawienie i co potem, i co dalej. I mam nadzieję, że Duch Święty daje nam wszystkim zrozumienie. U Boga nie ma takiego poczucia czasu jak u nas. U Boga 1000 lat jak jeden dzień jak 1000 lat. I to, co dzisiaj się dzieje, teraz tutaj w tym zborze i w ogóle na całym świecie, to Bóg już o tym wiedział, Bóg widział to, bo u Niego nie ma wczoraj, dzisiaj, jutro. Boży plan i to, co On wykonuje, Bóg nam pozwala zrozumieć dzieło Jego zbawienia, także i w tej perspektywie czasu. A więc pokazuje nam w swoim Słowie coś, co dokonało się na Golgocie, na krzyżu. Pokazuje nam też to, co my powinniśmy zrobić, ażeby być zbawionymi. I chwała Bogu, że żeśmy to uczynili, że Słowo Boże przez Ducha Świętego dotarło do naszego serca, do naszego życia. Duch Święty otworzył to serce, a na pewno było to bardzo trudne, ponieważ serce grzesznika to jest jak serce z kamienia. No ale Bóg jest Bogiem cudownym. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. I chwałę za to, że On nas zbawił w Jezusie Chrystusie. 5 rozdział Listu do Rzymian o tym mówił, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, nie z uczynków, a żeby żaden człowiek się nie chlubił, nie przypisywał sobie zasługi, że on mógł siebie sam zbawić, ale że to wszystko zostało zrobione w Jezusie Chrystusie. I rozważaliśmy już dwukrotnie Słowo Boże z Listu do Rzymian, rozdział 5, rozdział 6, część rozdziału 7, w którym staraliśmy się zrozumieć właśnie ten szeroki aspekt naszego zbawienia. I kiedy apostoł Paweł pisał o tym do Rzymian, a także podobnie mówił do zboru w Galatach, chociaż tam był nieco inny problem, szczególną uwagę zwraca na teraz, na ten dzień dzisiejszy, że on dla naszego życia tutaj na tej ziemi jest bardzo ważny. Oczywiście najważniejsze jest nasze wieczne zbawienie, odkupienie, to, że będziemy razem z Panem, razem z Bogiem, ale zanim się to wydarzy, zanim Pan Jezus przyjdzie, by zabrać swoją oblubienicę, to pozostawia nas tutaj na tej ziemi w jakimś określonym celu. Jednym z celów, dla których jesteśmy na tej ziemi, to jest troska o nasze życie, o naszego ducha, o nasze wnętrze. Bo jeżeli należycie nie troszczymy się o nasze duchowe wnętrze, o nasze duchowe życie, to nie możemy wypełniać żadnego nakazu Jezusa Chrystusa. Nie możemy być Jego uczniami, nie możemy ewangelizować, nie możemy być świadectwem, nie jesteśmy świadectwem dla naszych bliskich, nie jesteśmy świadectwem w pracy, nie jesteśmy świadectwem też i dla braci i sióstr w Kościele. Jeżeli należycie nie dbamy o naszego duchowego człowieka. I powiedzieliśmy też o tym, że wielu z nas przechodzi przez różnego rodzaju trudności, a najczęściej te trudności są wynikiem tego, iż nie rozumiemy Słowa Bożego, tak jak Jezus by tego chciał. Bo żyjąc pod łaską, traktujemy nasze życie, jakbyśmy byli dalej pod zakonem, pod prawem mojżeszowym. Nie rób tego, nie rób tamtego, tego nie wolno, a tamto wolno. I nasze życie obraca się wokół prawa, co wolno, co nie wolno. I źle mnie nie rozumcie, to nie jest mówienie, że prawo, zakon mojżeszowy nie jest dobry, bo Słowo Boże, List do Rzymian mówi o tym, że zakon jest święty, zakon jest prawdziwy, ale przez zakon nie ma zbawienia. Przez prawo mojżeszowe nie ma zbawienia, bo nie taka jest rola prawa, nie taka jest rola zakonu mojżeszowego. Rolą zakonu było pokazać grzech, bo tam, Boże Słowo mówi, tam gdzie nie ma prawa, tam nie ma poczucia grzechu. Tak jak ludzie w świecie, oni nie żyją według prawa Bożego, nie znają Biblii, nie czytają Biblii, a w swoich kościołach też nie słuchają Słowa Bożego, a więc oni nie mogą się w żaden sposób odnieść do tego, co Bóg chce od człowieka. I dlatego Bóg dał prawo, dał zakon przez Mojżesza, aby Izrael miał punkt odniesienia, czego Bóg chce. Natomiast w Nowym Testamencie, w okresie Nowego Testamentu, też obowiązuje nasz prawo, ale to nie jest prawo mojżeszowe. Może taki przykład podam. Prawo mojżeszowe to jest tak jak rentgen. Wiecie, co to jest rentgen? Zadaniem rentgena jest prześwietlić organizm i pokazać, co jest nie tak. Teraz mamy też inne urządzenia, doskonalsze, lepiej pokazujące, co w naszym organizmie jest nie tak. Ale wyobraźmy sobie, że idziemy na prześwietlenie, I rentgen pokazuje nam, że coś z płucami jest nie tak. I my zaczynamy kopać tego rentgena, mówić do niego, czemu ty mnie nie uzdrawiasz z tej choroby? Czemu ty mnie nie leczysz? No to by nas może nie w kajdankach wyprowadzili, ale w kaftanie bezpieczeństwa na badania psychiatryczne. Czego on chce od tego rentgena? Zadaniem rentgena nie jest uzdrowić człowieka, tylko zdiagnozować. A więc zadaniem prawa mojżeszowego, zadaniem prawa jest postawienie diagnozy, a nie uleczenie. Chociaż skoro zakon jest doskonały, więc Boże Słowo mówi nam, że kto wypełni zakon, przezeń żyć będzie, prawda? Ale żaden człowiek nie był w stanie tego wypełnić. Poza Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem, który w ciele wypełnił zakon. A więc my nie posługujemy się w naszym życiu przepisami zakonu mojżeszowego, chociaż dobrze jest stosować także i te rzeczy, ale źródło stosowania jest zupełnie inne. I o tym mówił apostoł Paweł, że jeżeli chcemy do naszego chrześcijańskiego życia stosować prawo mojżeszowe, to możemy tylko dojść do momentu, kiedy przez to prawo zostaniemy potępieni i uznani winnymi. Bo zakon nic więcej nie może uczynić, tak jak rentgen. Nic więcej uczynić nie może, tylko postawić diagnozę. Boże Słowo mówi nam, że końcem zakonu, końcem prawa jest Chrystus. Końcem zakonu jest Chrystus. W Jezusie Chrystusie wypełniło się wszystko. A więc my nie mamy polegać na uczynkach zakonu, tylko mamy polegać na Jezusie Chrystusie w naszym życiu. Mamy polegać na tym, co On uczynił i zupełnie z innej strony podchodzić do zagadnienia tego, co wolno, czego nie wolno. Tak jak mówiłem tydzień temu, że w Kościele można się umęczyć, jeżeli trzeba tylko pokazywać, co wolno, czego nie wolno, a tak naprawdę człowiek nie ma głębokiej, osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, to on jest duchowo martwy. Dlatego ważne jest to, by w zborze doprowadzać ludzi do nawrócenia, do nowonarodzenia, by się nie męczyli w Kościele. Bardzo często jest tak, że kiedy młody człowiek osiąga według prawa wiek lat 18 i od dziecka był w zborze, jak osiągnie, jak dostanie dowód osobisty, już go w zborze nie ma, bo on jest wolny, nic nie można mu zrobić. A był w zborze i się nie nawrócił. I te ostatnie lata, ostatnie miesiące być może były dla niego zbyt męczące, bo się nie nawrócił. Jeżeli się nie nawrócisz, jeżeli naprawdę nie ukorzysz się przed Panem, nie będziesz miał Jezusa Chrystusa w swoim sercu, w swoim życiu, to się umęczysz, to się zamęczysz. I nie bez powodu Słowo Boże mówi, że początkiem jest nawrócenie, nowonarodzenie i później dbanie o swojego wewnętrznego człowieka i wtedy będziesz prowadził normalne, błogosławione, owocne życie chrześcijańskie. A więc kiedy weźmiemy Słowo Boże i prześwietlimy nasze życie, to możemy łatwo zdiagnozować, co jest nie tak. My w Kościele nie jesteśmy od tego, by mówić, ty jesteś nawrócony, ty nie jesteś nawrócony, ty się narodziłeś na nowo, ty się nie narodziłeś na nowo, ale to widać. To widać, dlatego że apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan o uczynkach ciała i je wymienia mnóstwo, ale mówi też o owocu ducha. I wystarczy otworzyć to Słowo Boże, przeczytać sobie i możemy jak w rentgenie prześwietlić swoje życie. A więc otwórzmy list apostoła Pawła do Galacjan, rozdział 5, od wersetu 18 przeczytamy. Strona 1260. Zobaczcie, od czego apostoł Paweł zaczyna. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Zgadza się? Kiedy jesteśmy pod zakonem? Kiedy nie prowadzi nas Duch Święty. Jeżeli nie prowadzi nas Duch Święty, nie mamy duchowego poznania, rozeznania, to zostaje nam tylko litera prawa i nie jest dobrze wtedy. Męczy nas chrześcijańskie życie. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. I teraz zobaczcie, jak wygląda życie człowieka, którego nie prowadzi Duch. Jawne są zaś uczynki ciała. Bo jeżeli Duch nie prowadzi, to wtedy wychodzą uczynki ciała. Nie ma innej opcji tutaj. Nie ma innej możliwości. Boże Słowo nie daje innej możliwości, trzeciej drogi. Jest albo prowadzenie Duchem Bożym, albo zaczynają z nas wychodzić uczynki ciała. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie, i tu jest rentgen, przeteczeństwo, nieczystość i rozpusta, czyli grzechy seksualne, bałwochwalstwo, czary, czyli grzechy przeciwko Bożemu przykazaniu, bałwochwalstwo i czary. Dalej, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo. Czyli to są złe cechy charakteru, stary człowiek, który powstaje do życia. I zakon nas z tego nie uwolni. Z tego uwalnia nas Jezus Chrystus. Wprowadzenie Ducha Świętego. Owocem, i zobaczcie, nie owocami, tylko owocem, to jest jeden owoc. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. I dalej, przeciwko takim nie ma zakonu. Przeciwko takim nie ma zakonu. Zobaczcie, jeżeli jesteśmy prowadzeni Duchem i widzimy owoc Ducha, kiedy jesteśmy prześwietlani przez Boże Słowo, chociażby te wersety, to nie ma przeciwko nam, przeciwko takim zakonom. I teraz zobaczcie, werset 24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Mówiliśmy o tym dużo, że nie ma innej drogi dla człowieka wierzącego, prawdziwie wierzącego, nowonarodzonego, jak uznać siebie za martwego wraz z Jezusem Chrystusem. 6 rozdział listu do Rzymian. Uznaje siebie za martwego z Jezusem Chrystusem dla grzechu, dla diabła, dla świata. I powstaje razem z Jezusem z martwych do nowego życia, do życia w duchu, do życia owocnego. Jeśli według ducha żyjemy, werset 25, według też ducha postępujemy. I taka jest kolejność. Żeby postępować według ducha, musisz żyć według ducha. Jeżeli nie żyjesz według ducha, nie możesz postępować według ducha, nie da rady. Żadne nakazy, żadne rozmowy, żadne prośby nie są w stanie doprowadzić ciebie i mnie do tego, żebyś żył według ducha i żeby efektem tego życia był owoc. A więc każdy z nas musi dbać o duchowy rozwój, o duchowe życie, o to, żeby żyć według ducha. I pozwólcie, że w kilku słowach chciałbym wam dzisiaj pokazać drogę w Bożym Słowie do życia według ducha. Bo znowu zaczęliśmy trochę od końca, czyli powiedzieliśmy to, co rentgen pokazuje, jakie są uczynki ciała, a jaki jest owoc ducha. I wiemy, że mamy żyć według ducha, ale jak to robić? A więc wróćmy do listu do Rzymian, otwórzmy rozdział 7 i zacznijmy dzisiaj od wersetu 12 do końca tego rozdziału na razie. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby okazać się grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest teraz w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Na razie do tego miejsca. Jest to miejsce Słowa Bożego, które bez wcześniejszych rozdziałów, które czytaliśmy, omawialiśmy, może posłużyć do tego, by usprawiedliwić swoje życie. No, że przecież apostoł Paweł o tym mówi, że to jest całkowicie, że jest to totalna walka ciała z duchem w człowieku. I wynika z tego fragmentu, że ta walka jest, ona istnieje i nic nie można zrobić, by z tego błędnego koła w jakiś sposób wyjść. Ale można wyjść. I za chwilę powiem wam, co dalej Boże Słowo mówi na ten temat. Powiem tylko tyle, że to, co tutaj przeczytaliśmy, potwierdza to, co doświadczamy w życiu. Co możemy czytać też w psalmach, na przykład Asaf w psalmie 73 pisze, że kiedy obserwuje życie niewierzących, jak im się powodzi, że mają pokój, spokój, a ogląda swoje życie człowieka wierzącego, w którym ciągle są napięcia, ciągle są starcia, to mówi, że chyba nie warto być, żyć z Bogiem, lepiej żyć jak ten świat. Ale doznał Bożej łaski oświecenia i tam jest werset, który mówi: o mało nie potknęły się nogi moje, zanim nie dotarłem do głębin Bożych, głębin poznania Bożego. Kiedy Bóg dał mu się poznać, to wtedy on zrozumiał i dalej pisze w tym psalmie 73, że on zobaczył kres tych ludzi. Koniec tych wszystkich ludzi, którzy żyją bez Bożego Słowa, a więc nie mają punktu odniesienia, nigdy nie są prześwietleni. Wydaje im się, że wystarczy być dobrym człowiekiem i że jakąś tam będzie. Prawda? I my też doświadczamy, kiedy rozmawiamy najczęściej chyba z naszymi bliskimi, naszymi kochanymi rodzicami, dobrymi ludźmi, prawda, to oni mówią: co ty ode mnie chcesz? Przecież ja jestem dobrym człowiekiem. A czytasz Boże Słowo na temat grzechu, zbawienia? No nie. No więc skąd możesz wiedzieć, że jesteś zbawiony? No bo tak mnie uczą, prawda? Masz czynić dobrze i tak dalej. No ale weź Boże Słowo, co na ten temat mówi. A więc biorąc pod uwagę całość Bożego Słowa, apostoł Paweł tutaj nie ma na myśli, by pochwalać cielesny sposób życia, bo już dwukrotnie mówił w rozdziale 6, czy mamy grzeszyć? Mówi: nie. Nie. I pokazywał nam od samego początku, że żyjemy nowym życiem, kiedy naprawdę umarliśmy z Jezusem Chrystusem i wstaliśmy do nowego życia. Naprawdę. I nie ma innej drogi. Nie przyłączenie się do zielonoświątkowców to gwarantuje, nie przyłączenie się do baptystów to gwarantuje, czy do innych kościołów. Nie przyłączenie się, nie zapisanie się, nie wypełnienie ankiety członka, ale nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Aleluja. Czy uświadamiacie sobie to wszyscy? Naprawdę? Duch Święty kładzie mi to tam na serce, żebyśmy sobie wszyscy to, jak jesteśmy, uświadomili. Bez Jezusa Chrystusa, bez śmierci, bez nowonarodzenia idziesz do piekła, na wieczne potępienie. I nie powiesz, że nie słyszałeś Ewangelii. Słyszałeś. A więc apostoł Paweł mówi tutaj do dzieci Bożych, używa pierwszej osoby ja. I wiele mówi, że to apostoł Paweł zmagał się z tego typu problemami. Nie powiem, że nie. Być może zmagał się, bo też pisze o cierniu, który jest w jego ciele, w jego organizmie. I prosił Boga, żeby ten cierń usunął. On mówi: dosyć, gdy masz moją łaskę. I są różne interpretacje, co mogło być tym cierniem. Mówią, że to ludzie, którzy mu ciągle dopiekali, którzy ciągle byli dla niego przeszkodą. Żydzi, faryzeusze, a też fałszywi bracia w kościele, którym też przeciwstawiał się mocno. Ale ja wierzę, że apostoł Paweł, kiedy używa ja, mówi do nas wszystkich. Dlaczego apostoł Paweł używa ja? Bo on bardzo mocno identyfikuje się z ludźmi. 9 rozdział listu do Rzymian, przewróćcie jedną kartkę, werset 2 przeczytajmy. Mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów. Zobaczcie, do czego posuwa się Paweł, kiedy identyfikuje się z narodem izraelskim. Mówi, że on jest gotów poświęcić samego siebie. Gotów jest być odłączonym od Jezusa Chrystusa, byleby tylko Izraelici się nawrócili. Jego bracia, jego rodacy. A więc tak mocno on się identyfikuje. I dlatego on też przez to ja identyfikuje się z nami. A więc to słowo, które przeczytaliśmy, Czytajcie je w domu dokładnie, ja nie będę czytał, tylko zwrócę uwagę na pewne kwestie. Pokazuje podwójną naturę człowieka. Zresztą taki jest tytuł nadany przed tłumacza. Że we mnie, teraz w dziecku Bożym, w nowym stworzeniu, dopóki nie osiągnę pełni wymiarów Chrystusowych, jest wojna, jest walka, jest zmaganie się. Otwórzmy list do Galacjan, który obrazowo pokazuje, na czym to polega. List do Galacjan. List do Galacjan również zajmuje się zakonem, zajmuje się zbawieniem i zajmuje się pokazaniem, na czym ten problem człowieka polega. Przeczytajmy od wersetu 21. W ogóle apostoł Paweł w liście do Galacjan przeciwstawia się Żydom, którzy doszli do wniosku, że nawrócenie, nowonarodzenie to jest jedna rzecz, natomiast trzeba kazać obrzezywać i trzeba kazać przestrzegać zakon mojżeszowy wszystkim tym, którzy się nawrócili, którzy stali się dziećmi Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł mówi, nie tędy droga. I zaczyna tak. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszeliście, co zakon mówi. A więc jest tutaj mowa o ludziach, którzy chcą wrócić do zakonu mojżeszowego. I apostoł Paweł mówi tak. Teraz tłumaczy, na czym polega, co to jest zakon, co to jest prawo i co to jest Ewangelia. I przeczytajmy od 22 do 31 wiersza. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy według ciała, się urodził. Ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii. Odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, który jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz. Wydaj okrzyk radości i wesel się głośno. Ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izaak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak onkiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolnej. Apostoł Paweł tutaj posługuje się przykładem Abrahama, z życia Abrahama, i mówi tutaj o dwóch potomkach Abrahama, z Hagar, z niewolnicy, i z Sary, jego żony. Znamy tę historię, wiemy, jak do tego doszło. My dzisiaj inaczej na to patrzymy, ale w tamtych czasach, w czasach Abrahama, jeżeli żona nie mogła urodzić dziecka, to wolno było dać mężowi swoją niewolnicę, by był potomek i on mógł dziedziczyć. I wtedy to dziecko, które narodziło się z niewolnicy, matka, czyli ta prawowierna żona, brała na swoje ręce i ona go piastowała i usynawiała go. Ale wiemy, że Bóg dał Abrahamowi obietnicę, że z Sary urodzi się potomek i on będzie dziedziczył. I oczywiście Abraham i Sara postąpili tutaj według ciała, według tego, co tradycja, co ich prawo, a to było jeszcze przed prawem mojżeszowym, czyli to, co odczuwali w swoim sercu i co już było w tradycjach okolicznych narodów, że tak należy postąpić, by mieć potomka. Ale Bóg dał przecież obietnicę, prawda? I oni postąpili według ciała. I zobaczcie, od tego momentu, kiedy urodził się Ismael, Abraham i jego rodzina mieli problemy wielkie. Bo była Boża obietnica narodzenia Izaaka. Natomiast nie było obietnicy co do syna z niewolnicy. I apostoł Paweł pokazuje tutaj na tym przykładzie, jest zakon z ciała, i to jest podobne do Hagar, ale jest zakon ducha, który jest Sary. I to prawo z Hagar to jest ta góra Synaj w Arabii i on odpowiada teraźniejszemu Jeruzalem, czyli na tamte czasy, kiedy apostoł Paweł pisał. Wiemy, że Izrael i Jerozolima była pod panowaniem Rzymian, prawda? I Hagar, góra Synaj, odpowiada teraźniejszemu Jeruzalem i jest w niewoli z dziećmi swymi. A więc to, co rodzi się z ciała, z pomysłu ludzkiego, prowadzi do niewoli. prowadzi do niewoli. Taki jest skutek. Taki jest skutek, kiedy w naszym życiu jest cielesność i są uczynki ciała, grzechy, o których czytaliśmy. Skończysz w niewoli diabelskiej. Ale my do tego nie jesteśmy przeznaczeni, apostoł Paweł mówi. Apostoł Paweł mówi, że to Jeruzalem, który jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Naszą matką jest Jeruzalem, który jest w górze. To Jeruzalem, o którym czytamy w objawieniu, Nowe Jeruzalem, to jest miejsce, które przygotowuje Jezus dla swojej oblubienicy. Za tym mamy tęsknić. Tam mają być kierowane nasze oczy. Tak jak dalej w liście do Rzymian w 6 rozdziale apostoł Paweł mówi, że tam mamy wzdychać, za tym mamy wzdychać. Tam mają być nasze pragnienia. I zobaczcie, mówi apostoł Paweł w wierszu 28, wy nie jesteście podobni, wy jesteście podobni jak Izaak, dziećmi obietnicy. A więc musisz uznać siebie samego, że ty nie jesteś urodzony w tym świecie, nie jesteś dzieckiem Bożym w tym świecie po to, żeby jak Hagar podbijała ciebie ciągle w niewolę. Ciągle na nowo w niewolę, dzień po dniu. Dając nowe pomysły, nowe pragnienia, nowe wyzwania z tego świata tylko i wyłącznie. I kiedy czujesz satysfakcję z tego, że osiągnąłeś nowy cel, osiągnąłeś nowy etap w swoim życiu na tej ziemi, tak jak wiele innych ludzi, to się cieszysz jako człowiek. Ale zajrzyj głęboko w swoje serce. Czy twój duch tak naprawdę ma w tym głęboką satysfakcję? Czy to w jakiś sposób wpływa na dzieło zbawienia Jezusa Chrystusa, które rozpoczęło się, trwa i ma być dokonane w twoim życiu i w moim życiu również? Nie dajmy się oszukać uczynkom ciała. Nie dajmy się oszukiwać diabłu, bo ty i ja jesteś dzieckiem obietnicy. A co Bóg tobie obiecał? Co Bóg tobie mi obiecał? Życie wieczne. Że nie będziesz sądzony razem z grzesznikami, bo już zostałeś osądzony, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa do swojego serca, do swojego życia i Bóg podpisał krwią Jezusa Chrystusa wyrok na ciebie: uniewinniony, sprawiedliwy. Amen? I to, że pielęgnujemy wieczerzę pańską, to też pokazuje, w jaki sposób pielęgnujesz swoje zbawienie. Czytaliśmy na początku o tym, że Bóg jest królem i że z tego psalmu nie wynika, że On jest naiwniakiem. On dał swoje słowo po to, żebyśmy mogli żyć nowym życiem. Żyć nowym życiem. I pozwólcie, że na koniec przedstawię kilka kroków, jak żyć nowym życiem. Po pierwsze, czytaliśmy o tym, że masz uznawać siebie za to, że jesteś dzieckiem obietnicy, że jesteś potomkiem Abrahama, Izaaka, czyli z wiary. Przez wiarę. Bo Abraham uwierzył temu, że Bóg go rozmnoży. Ale uwierzył do końca. I otrzymał potomka. A więc uznawaj siebie za dziecko obietnicy, że jesteś dzieckiem Bożym, że należysz do Jezusa Chrystusa. Musisz to codziennie do siebie mówić, kiedy rano wstajesz, podnosisz oczy. Dziękuję Ci, Ojcze, który jesteś w niebie, przez Jezusa Chrystusa, że jestem Twoim dzieckiem, że należę do Ciebie, że żyję w tym świecie, pracuję i ciężko pracuję, ale nie należę. I wtedy będziesz mógł przejść przez ten dzień i zrobić to, co masz zrobić, z Bożym błogosławieństwem, a nie tylko i wyłącznie wysiłkiem własnych rąk. I stać się też błogosławieństwem dla innych, bo Bóg da Ci czas, żebyś mógł służyć. Wierzycie w to? Naprawdę? Amen. Amen. Teraz zobaczcie. Werset 30. Lecz co mówi słowo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolny. To, że uznasz siebie, że jesteś dzieckiem Bożym, że jesteś zbawiony przez wiarę i to cały czas wyznajesz jako dziecko Boże, pielęgnujesz to w swoim życiu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest twoje działanie, dość konkretne, które tutaj jest powiedziane. Wypędź niewolnicę wraz z dzieckiem. Wiemy o tym, że Abraham musiał wypędzić Hagar i Ismaela. Z jakiego powodu? Werset 29 mówi: lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Wiemy o tym, że Ismael zaczął prześladować Izaaka. Był starszy, był uznany za pierworodnego, pogardzał nim, być może gdzieś go bił w kącie, jak rodzice nie widzieli. Miał go w pogardzie i Abraham wypędził ich. Co nie znaczyło, że oni zostali skazani na śmierć. Bo jeżeli coś pocznie się w ciele, to także ma prawo żyć i egzystować. Bo także i na pustyni, kiedy Hagar, Ismael bliski śmierci, Bóg się za nimi ujął, bo to przecież też potomek Abrahama, prawda? Ale według ciała. Dał im przeżyć, posłał anioła i też Ismaela rozmnożył. Ale to wszystko było z ciała. I do dzisiaj doświadczamy działania potomstwa Ismaela przez kraje arabskie. Zatem co mamy robić? Bo to jest sprawa duchowa. To nie jest tak, że my dzisiaj mamy kogoś wypędzać z domu. Ale to nie o to chodzi. Musisz powiedzieć tak. Ciało, uczynki ciała nie mają nic do mnie. Jeżeli chcesz być prawdziwym dzieckiem Bożym. Prawdziwym chrześcijaninem. Nie tylko już nosić etykietkę tego ani innego zboru. Jeżeli chcesz być prawdziwym chrześcijaninem z krwi i kości, to musisz powiedzieć, że to, co jest z niewolnicy, a nikt nie chce być w niewoli, prawda? Nie ma do mnie żadnego prawa. Tak jak tu jest napisane. Nie będzie dziedziczył syn niewolnicy, synem wolnym. A więc musisz się rozprawić sam ze sobą. Musisz najpierw tego chcieć. Musisz tego pragnąć. Jezus mówił, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, prawda? Kto pragnie wody żywej, niech przyjdzie i pije. Kto pragnie, niech się modli, prawda? Nie ma możliwości jakiejkolwiek zmiany, kiedy nie ma wewnętrznego pragnienia. A więc musisz zapragnąć tego. Musisz zapragnąć i powiedzieć, Boże, ja nie chcę żyć w takim rozdwojeniu, w takiej schizofrenii. Tu mój duch, moje wnętrzne, ja odczuwam, że chcę do Boga, ale ciągle to ciało mnie powala. Ciągle to ciało mnie powala. I tu jest, musisz zacząć od wyznania. Stanąć i powiedzieć, że w imieniu Jezusa Chrystusa ja wypędzam niewolę i jej matkę, czyli ten korzeń z mojego życia. Z mojego życia. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale pokazuje, ja już nie będę czytał, sobie przeczytajcie 8 rozdział, ja tylko powiem w punktach, jaka jest droga, jaką Duch Święty przez apostoła Pawła pokazuje drogę. Musicie przeczytać dokładnie 8 rozdział listu do Rzymian. On zaczyna się od stwierdzenia, to jest bardzo ważne stwierdzenie, bo koniec 7 rozdziału, początek 8 jest to przełom, bo 7 rozdział kończy się: tak więc ja służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechów. Prawda? To jest stwierdzenie tego, o czym my mówimy, o tym dualizmie, o tej walce w nas. I apostoł Paweł 8 rozdział zaczyna od tego, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dla kogo nie ma potępienia? Dla tego, kto jest w Jezusie Chrystusie. To jest prosto napisane. Wierzący to jest zbyt szeroki termin. W Jezusie Chrystusie. Co znaczy być w Jezusie Chrystusie? Razem z Nim być pogrzebanym i razem z Nim być wzbudzonym do życia. O tym mówił apostoł Paweł wcześniej w rozdziale 6. To znaczy być w Jezusie Chrystusie. A więc punkt pierwszy. Jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie, nie potępiaj się, lecz wyznaj swoje grzechy. Bo jeżeli tylko potępisz się, a nie wyznasz, to nie załatwisz tej sprawy. Jeżeli są uczynki ciała w naszym życiu, tak jak czytaliśmy z listu do Galacjan, to według tej listy musisz zacząć je wyznawać. To jest początek. I nie myśl, że Duch Święty przychodzi, by Ciebie potępić, ale by Ciebie uwolnić, by pogonić to z Twojego i mojego życia, by oczyścić Twoje i moje życie z tego. A więc nie potępiaj się. Dalej, stój na gruncie Bożego Słowa, wyznawaj panowanie prawa życia i to, że Bóg potępił grzech w ciele Chrystusa. To są dalsze wersety o tym mówią. A więc Boże Słowo tak tutaj mówi, że to nie prawo śmierci, nie zakon mojżeszowy ma kierować mną, ale duchowe prawo życia w Jezusie Chrystusie ma nam kierować. Przyjmij to wiarą. Dalej, myśl o tym, co duchowe, bo to daje życie. To dalej wynika z lektury tego fragmentu. Jeżeli nie myślisz o tym, co duchowe, nie masz na to czasu, nie będziesz mógł żyć nowym życiem. Musisz znaleźć na to czas. Musi być na to czas. I nie można zgodzić się ze zwycięskim planem diabła, który wygrał z wieloma wierzącymi, którzy mówią, że ja nie mam już czasu. Praca, praca, praca. To jest zwycięski plan diabła. Temu trzeba się przeciwstawić. Temu trzeba się przeciwstawić. A więc myśl o tym, co duchowe, bo to daje życie. Ale nie tylko myśl, ale działaj też w tym kierunku. Miej społeczność z Panem, módl się, czytaj słowo, bądź w niedzielę, bądź w tygodniu na społecznościach. Pielęgnuj swoje duchowe życie. Bądź w duchu. Duch Święty mieszka w nas i poświadcza, kim jesteśmy. Dalej możemy wyczytać to w lekturze tego rozdziału, rozdziału 8. Traktuj siebie w sposób duchowy. Uważaj, że nic nie jesteś dłużny ciału. Wyganiaj. Trudno jest wyganiać, bo wiecie, tajemnicą grzechu jest to, że one sprawiają nam przyjemność. Gdyby grzech nie sprawiał nam przyjemności, byśmy nie grzeszyli. I to jest ten dualizm, ta walka w nas. Ale jeżeli traktujemy siebie w sposób duchowy, uważamy, że nic nie jesteśmy dłużni ciału, wyganiamy Hagar, bo to jest niewola, to zaczynamy żyć. Pozwalamy, by Duch Święty ożywiał naszego ducha i przejmował kontrolę w naszym życiu. Przy pomocy ducha zadawaj śmierć uczynkom ciała. Przy pomocy ducha, przy pomocy Słowa Bożego, modlitwy, obietnic Słowa Bożego, społeczności, modlitwy z ludźmi wierzącymi. Zadawaj temu śmierć. Bo dalej czytamy o tym, że Duch Święty prowadzi nas w duch ojcostwa. I dalej tam jest napisane, że mamy nie bać się. Boże Słowo mówi, że to jest walka w naszym życiu. I my bardzo często, kiedy popadamy w samopotępienie, mówimy, że całkowicie jestem przegrany, koniec. Nie modlę się, nie czytam słowa, przestaję chodzić do zboru, nie chcę mieć społeczności z wierzącymi. Nie. Jeżeli walczysz, to znaczy, że żyjesz. A Bóg w swoim słowie pokazuje, jak możesz wygrywać. Ale musisz podjąć decyzję. Musisz uznać to, co jest, to, co mówi na temat pewien spraw Boże Słowo. W stosunku do siebie bądź bardzo radykalny. W stosunku do innych bądź miłosierny. Tak miłosierny poważliwie do siebie, że tłumaczysz swoje inne grzechy, to jest źle. Ale bądź dla siebie radykalny, a będziesz miłosierny dla innych. Jak Jezus na tej ziemi, czy On był dla siebie poważliwy? We wszystkim był doświadczony, ale w niczym nie upadł. Był doświadczony, ale nie upadł, nie zgrzeszył. Dla siebie był bardzo radykalny. Zanim podjął decyzję, żeby wybrać 12, modlił się całą noc. I wybrał też Judasza. Pomylił się? Nie, ojciec mi powiedział, że ten będzie potrzebny w moim planie zbawienia. Obym ty i ja nie okazał się Judaszem w Bożym planie zbawienia, że w pewnym momencie zostaniesz odłamany. Ale nie bójcie się, Jezus Chrystus nie musi drugi raz przychodzić i umierać, nikt nie musi Go zdradzać, ale wielu z nas Go zdradza w naszym duchu, w naszym życiu. I o tym mówi 6 rozdział listu do Hebrajczyków, jak wielu z nas zdradza Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Jak wielu z nas to czyni. A więc Duch Święty prowadzi nas do wyzwolenia z niewoli w duchu ojcostwa. To jest od wersetu 14. Możecie w domu to dokładnie przeczytać. Dalej, kiedy walczymy z tym wszystkim w naszym życiu, bo jesteśmy duchowi, a ciało stawia nam opór, to wiedzmy o tym, że Duch Święty nam poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak jest napisane w wersecie 17. Werset 18 niżej mówi nam, że to są utrapienia tego wieku, że przez to przechodzimy, z tym się zmagamy, ale jeżeli jesteśmy w relacji Ojciec, Dziecko Boże i Duch Święty nam to poświadcza, to zobaczcie, to nic nie znaczy w porównaniu z tym, co ma się objawić później. Nowe Jeruzalem, nasza Matka, do którego tu wzdychamy, o tym jest tutaj mowa. Nie będę tego dalej rozwijał. A więc ta walka stwarza cierpienie, które prowadzi do tęsknoty za rzeczami duchowymi. Rozumiemy wtedy każde doświadczenie, każde cierpienie, przez które przechodzimy. I nie mówimy, o Bóg mnie nie kocha, bo ja przez coś przechodzę. O Bóg mnie nie kocha, bo ja z czymś się zmagam. Bardziej Cię wtedy kocha. Duch Święty bardziej chce Ci poświadczać, że jesteś Jego dzieckiem. Dalej jest mowa o tym, że mamy wyrabiać swój charakter. Tam jest mowa o nadziei, tam jest mowa o wierze, tam jest mowa o cierpliwości, tam jest mowa o tym, że Duch Święty wspiera Ciebie i mnie w niemocy i w modlitwie, a więc masz wsparcie. Dalej jest mowa o tym, żeby badać się Duchowi Świętemu, badać swoje serce. On wstawia się za świętymi i On współdziała z nami w tym dziele. I dalej wierz w swoje przeznaczenie. Ten rozdział 8 tym się kończy. Wierz, że jesteś przeznaczony do tego, by być podobnym do Chrystusa. A więc przeczytajmy może tę końcówkę tego rozdziału na koniec. Takie jest nasze przeznaczenie. Tam jest mowa o tym, że Bóg nie będzie nas oskarżał, kiedy naprawdę walczymy z tym wszystkim. Jezus nie będzie nas potępiał wtedy, gdy walczymy z uczynkami ciała w naszym życiu. Ale będzie nas wspierał. I zobaczcie, dalej to wszystko kończy się tym. Werset 35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? W tym całym procesie stawania się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. Młodzieńcem. Tak jak tutaj wcześniej możemy czytać, ja już tego nie omawiam, bo wiele wątków było. Prawda, że werset 19, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. Ten świat, stworzenie oczekuje ciebie i mnie, że dorośniesz do tego, być synem, a nie ciągle dzieckiem. Ja chcę służyć innym, bo syn służy. Dziecku się ciągle usługuje, ale Boży syn służy. Jezus Chrystus przyszedł na to, by służyć, ale by nie jemu służono. Tak mówił, prawda? To jest ta różnica. A więc po to wszystko dzieje się w twoim i moim życiu, bracie i siostro. Ty i ja, żebyśmy byli synami Bożymi. Żeby tutaj ludzie przychodzili i mówili, tu znajdziesz rozwiązanie. Tu znajdziesz uzdrowienie, rozwiązanie swoich problemów. Tu znajdziesz rozwiązanie największego problemu. Z grzesznika może stać się dzieckiem z Bożym, w tym z Boże. Prawda? Bo ja jestem Synem Bożym, jestem dzieckiem Bożym. Ja potrafię wyjaśnić drogę zbawienia. Ja potrafię otworzyć list do Rzymian i pokazać wersety, które prowadzą człowieka do zbawienia. Pamiętam, jak robiliśmy takie seminarium kiedyś na grupach, jak doprowadzić człowieka do zbawienia. I ćwiczyliśmy też na sobie, prawda? Mówiliśmy, jak, co się nam podobało, co nie, jak poprawić. Wczuwaliśmy się w rolę człowieka niewierzącego, prawda? Jak on może odebrać nasze zwiastowanie. Może czas to powtórzyć, prawda? A więc wierz w swoje przeznaczenie. A przeznaczeniem jest to, że mamy być podobni do Chrystusa. Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. I werset 37, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym, chyba że sam chcesz być odłączony. Jak sam chcesz być odłączony, to nikt ciebie nie zmusi. A jeżeli nie chcesz być odłączony, cały czas chcesz być podłączony do tego życia, do innego źródła, to cię wtedy nic nie odłączy. To cię wtedy nic nie odłączy. Jeżeli czujesz się, że czasowo jesteś odłączony od tego źródła wody żywej, bo też tak może być, że się odłączyłeś, przyłącz się z powrotem. Przyłącz się z powrotem. Przez modlitwę, przez Słowo Boże, przez społeczność z ludem Bożym, przez uczestniczenie w Wieczerzy Pańskiej. Wróć do źródła, którym jest Jezus Chrystus. Bogu się podoba to, bo o tym Boże Słowo mówi, że chcesz zwalczać w sobie to, co jest cielesne. I On w tym pomoże, tobie i mi. Ja w to wierzę. Bo jestem człowiekiem wierzącym. Wierzę Słowu Bożemu. Jesteście ludźmi wierzącymi? To też w to wierzcie dzisiaj. Amen.